Miłosne rozmowy. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dobry wieczór Państwu. W zasadzie sam nie wiem, jak dzisiaj się przywitać z Państwem. Wróciłem właśnie z sali ziemi. Była mowa w wiadomościach o 24-godzinnym spektaklu z udziałem Magdaleny Cieleckiej. Byłem, widziałem. Trudno się od tego oderwać. Proszę sobie wyobrazić, że niby ta sama scena, ale jednak za każdym razem zupełnie coś innego dodane przez partnerów. Aktorka reaguje na bieżąco, wchodzi w zupełnie inną rolę, w inną sytuację i czeka człowiek, kto kolejny się pojawi, kto otworzy te drzwi, co on powie, jak zareaguje na tę sytuację. I myślę, że to będzie dzisiaj trwało. Może jeszcze zajrzę po programie, nawet do sali ziemi, zobaczę. Dlatego może dzień dobry, może dobry wieczór, na pewno nie dobranoc. Dzisiejsze nocne rozmowy Paweł Krytkowski realizuje, Łukasz Kaźmierczak, a temat, no, trochę jednak z innej parafii. Zaczęło się lato, ale w Poznaniu to lato ma bardzo szczególny wydźwięk, dlatego że zanim tak naprawdę na dobre wszyscy się rozjadą na kanikułę, mamy jeszcze czerwiec, 28 dzień czerwca 1956 roku, a my mamy w tej chwili dzień 27 już czerwca, w przededniu 70. rocznicy wydarzeń poznańskich. I ja nie mogę, proszę Państwa, o czymś innym dzisiaj tak naprawdę mówić, z Wami rozmawiać i pytam, czy to ważna dla Państwa data, czy ją obchodzicie w jakiś sposób, a może jest ktoś w Państwa rodzinie, kto pamięta, albo Wy pamiętacie, albo ktoś, kto o tym opowiadał Wam, jakiś świadek. Na pewno gdzieś w domach przechowały się jakieś zapisy. No, ja na przykład widziałem gazety z tamtego czasu, więc one też wiele o tych dniach, o tych, bo to nie jest tylko jeden dzień, to jest cała kaskada późniejszych wydarzeń, mówią. Dziś będziemy mówić o czerwcu, o tajemnicach, jakie on skrywa. Nasz numer telefonu 618-654-654. Oczywiście zapraszam Państwa do kontaktu, a te tajemnice będziemy za chwileczkę odsłaniać karta po karcie.
Ciemna strona księżyca, ty w oczach masz dwa słońca na imię masz słońce w zenicie, ja w oczach mam dwa czarne, ty świecisz jak dwa słońca. Ziemią wokół słońca, ty rodzisz się z wybuchów ognia, bez końca, bez ciebie wiem, w ciemności błądzę, łaknę światła, dopalasz mnie. Oświetlasz mnie w sierpniową noc, gdy księżyc gaśnie, wrześniowy chłód nas nigdy, nigdy nie dopadnie. Ten jeden raz, gdy księżyc znów całuje słońce, zachodu wschód, już nigdy, nigdy, ty świecisz jak.
prawie 10 minut po godzinie 12. Mamy 27 dzień czerwca. Rozmawiamy w przededniu rocznicy czerwca 56. Jeszcze Państwu nie przedstawiłem gościa, który o czerwcu niejedną publikację popełnił, książkową. Również pan Paweł Cieliczko, doktor Paweł Cieliczko, Fundacja Kochania Poznania. Dobry
witam,
wieczór.
Witam serdecznie.
Panie Pawle, ja nie wiem, czy pan ma takie moce, żeby sprawdzić, jaka była pogoda 28 czerwca 1956 roku, bo chyba od pogody musimy zacząć.
Była bardzo podobna, była też bardzo słoneczna, to był naprawdę słoneczny, gorący dzień.
Swoją drogą ciekawe, czy państwo się szykujecie na ten rekord podobno temperatur, który przed nami w najbliższy weekend, no w niedzielę podobno ma być taki top. I niektórzy nawet wieszczą, że będzie cieplej niż w rekordowym Pruszkowie na Opolszczyźnie, gdzie było 44 stopnie. Nie u nas, ale w Polsce gdzieś tam ma być podobno ten rekord pobity. Było gorąco w 56 roku, nie tylko jeśli chodzi o wydarzenia, tylko faktycznie pogoda także sprawiła, że to był wyjątkowo upalny początek lata.
Tak, to też było podobnie jak teraz. To był koniec roku szkolnego, zaczynały się wakacje i trwały Międzynarodowe Targi Poznańskie. To były wielkie, jubileuszowe 25. targi, na które przybyło w sumie prawie milion zwiedzających.
Mało kto o tym mówi, że to było aż milion świadków tak naprawdę tego.
No nie tego dnia, bo milion w sumie przez dwa tygodnie, czyli tego dnia tam było kilkadziesiąt, blisko 100 tysięcy osób
dziennie. Wystarczy, żeby się świat o tym dowiedział.
Absolutnie, ale przede wszystkim to tam było mnóstwo wystawców zagranicznych i mnóstwo zagranicznych dziennikarzy. I myślę, że właśnie te targi tak ośmieliły poznańskich robotników, bo wszystkim się wydawało, że nie może dojść do przemocy, nie może dojść do żadnych rozwiązań siłowych.
Na oczach świata.
Na oczach świata, dokładnie.
To się pomylili straszliwie.
Tym bardziej, że w propagandzie komunistycznej bardzo zależało na budowaniu wizerunku takiego bogatego, bezpiecznego kraju, bliskiego standardem życia do Zachodu, i ten cały wizerunek runął.
Ja mam takie pytanie, które zawsze się pojawia przy okazji czerwca 56. Niech pan nawet posłucha, w jaki okrągły sposób o tym mówię. Czerwiec 56. Jakby to miało wszystko załatwiać, a tak naprawdę historycy do tej pory spierają się, jak to nazwać. Powstanie, zryw, wypadki poznańskie. Też się przecież pojawiają takie określenia.
No wypadki poznańskie już się nie pojawiają.
Były, bo ale wypadki, pojawiały się.
Wypadki poznańskie to było właśnie określenie komunistycznej propagandy, której zależało na tym, żeby ten czerwiec jak najbardziej obniżyć jego znaczenie. No wypadki to są komunikacyjne jednak, tak, a nie historyczne. Przyjęła się ta formuła poznański czerwiec, ale my w Poznaniu mówimy o powstaniu poznańskiego czerwca. I tak nazywa się nasze Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca.
Czy to jest uprawniona nazwa? Bo spotkałem historyków, którzy mówią, gdzie tam, jakie powstanie? No nie róbmy z tego...
Moim mistrzem był profesor Trzeciakowski, który w 1981 roku właśnie podczas sesji, kiedy pierwszy raz rozmawiano między historykami o poznańskim czerwcu, właśnie powiedział, że to było powstanie. To był wspaniały wykład, bardzo inteligentny, gdzie profesor Trzeciakowski opowiadał o strajku i o powstaniu tkaczy liońskich i właśnie poprowadził taki wątek tych wystąpień. Tak, wystąpień robotniczych, tych powstań robotniczych, które się wpisywały w działania klasy robotniczej, i na koniec zakończył to frazą: proszę państwa, to było powstanie. I sala zgotowała mu owację. Oczywiście wszyscy wysłyszeli to słowo, którego nie dopowiedział, że to było powstanie narodowe, że ono się wpisywało w te nasze walki narodowo-wyzwoleńcze. I myślę, że to jest właśnie uprawnione.
Halo, halo, dobry wieczór. Halo, halo, dobry wieczór.
Witam.
Witam, witam, panie Piotrze. Upalną nocną porą rozmawiamy, jak pan słyszał, o czerwcu 56. I pewnie pan trochę o pogodzie będzie chciał powiedzieć.
Tak, właśnie szukałem danych historycznych z tego dnia. Naprawdę szczątkowe informacje. Jest informacja, że było ciepło. No na pewno nie było 37 stopni, bo nie, ale w granicach tam 28-29 stopni jak najbardziej mogło być i też z danych historycznych, jakie udało mi się znaleźć, no to taki typowo letni dzień był, więc no wydaje się, że powinien być to wesoły dzień, no ale no doszło do sytuacji takiej, jakiej doszło. Natomiast no, dzisiaj ja powiem tak, no mój wiek z racji mojego wieku, no to czasy PRL-u w ogóle, no to praktycznie ja nie pamiętam ewentualnie z opowiadań. Natomiast powstanie czerwca, bo tutaj teraz już taki głos też był i ja niejednokrotnie słyszałem ten głos, że jest to nazywane jako powstanie poznańskie albo powstanie czerwca, bo jedną i drugą nazwę słyszałem. Ja myślę, że spokojnie można byłoby to nazwać, bo był jakiś to jednak przełom. Tutaj w końcu ludzie pokazała się władza ludu, czyli gdzieś tam coś, co dzisiaj nazywamy demokracją, bo słowo demokracja no to jest władza ludu. Więc chciano pokazać, co więcej, pokazano. Tam chyba jeszcze sytuacja wcześniej była w Radomiu, też doszło do strajków i w paru.
Radom był później, panie Piotrze, Radom jednak 20 później. Lat
tak,
później.
Ale w każdym razie Poznań tutaj jako pierwszy chyba, tak? Był pierwszy, czy jeszcze coś wcześniej było? Że tu
panie Pawle, w Polsce był absolutnie pierwszy, natomiast w Europie Wschodniej w 53 było powstanie czy zryw robotników Berlina. Ale w Polsce był absolutnie pierwszy i od niego właściwie liczymy takie kruszenie ustroju komunistycznego.
Właśnie, więc wyszliśmy na czołówkę, taki kolokwializm, ale uważam, że dzisiaj, patrząc na to no, przez pryzmat lat tutaj, no uważam, że jednak dobrze się stało, że no, ludzie wówczas wyszli na te ulice, wyszli zaprotestować. Nie chciano podporządkować się czemuś, co... No, była to dyktatura, tak? No umówmy się, to były lata dyktatury, przynajmniej ze względów historycznych, z opowieści, które ja znam za PRL-u. Natomiast no też pokazało to, na co tą władzę było stać. Dzisiaj, w dobie, kiedy no, mamy zagrożenia różne w tym momencie, to warto sobie wręcz przypomnieć, jak taka dyktatura, jak taka polityka dyktaturalna może się skończyć. Niektórzy zapominają o tym dzisiaj, w dzisiejszych czasach i warto byłoby właśnie, żeby tutaj to przypomnieć. Natomiast no, ważne święto dla Poznania. Ja uważam, że czerwiec...
Myślę, że dla Wielkopolan w ogóle, bo przecież tu było też dużo ludzi, którzy by pracowali w Poznaniu,
tak,
a byli
tak, zgadza się,
z okolic.
Dokładnie. Powinniśmy to świętować. Ja myślę jednak jako sukces. Ja wiem, że tam były ofiary, chwała i cześć im się należą, bo to jest naprawdę wielka odwaga wyjść, zawalczyć nie tylko za swoją rację, nie tylko za chlebem, ale tak naprawdę za państwem, za krajem, w którym się mieszkało. Więc uważam, że mimo wszystko ten dzień powinien być traktowany jako dzień zwycięstwa, jako dzień tak naprawdę sukcesu, tak jak tutaj przed chwilką pan redaktor wspomniał. Od tego momentu zaczęło się kruszenie dyktatury totalitaryzmu. Wiadomo, były różne, był później jeszcze stan wojenny i parę innych sytuacji, natomiast wówczas pokazano innym, no sorry, możecie wyjść, możecie pokazać, możecie zaprotestować, pokażmy, że coś jest nie tak.
Panie Piotrze, zawsze musi być ktoś...
Zawsze
musi być ktoś pierwszy. Jeżeli ta pierwsza cegła, czy pierwsze osoby, czy pierwszy głos się nie pojawi, to pojawia się jakaś blokada mentalna, nawet taka społeczna. I ktoś, i akurat to zresztą będzie pytanie, które zaraz do pana doktora Cieliczki skieruję. Myślę, że ważne, tutaj jeszcze panie Piotrze o tym mówię, jak to trzeba wkurzyć porządnych, spokojnych, normalnych poznaniaków, żeby jako pierwsi wyszli i powiedzieli nie, prawda? No, znamy, prawda? Panie Piotrze, panie Pawle, znamy wszyscy charakter poznański, który jest bardzo zrównoważony. To naprawdę coś musi się wydarzyć już niesamowitego.
W pełni się zgadzam, natomiast tutaj też, o ile się nie mylę, to chyba odbywały się też targi.
Tak, właśnie o tym czyli mówiliśmy.
Czyli to była taka możliwość wręcz pokazania się. Na targach wiadomo, że są i biznesmeni, i czasami politycy. Tak jak to ma dzisiaj miejsce, tak samo wcześniej to miało miejsce. Więc dlaczego nie pokazać, że coś jest nie tak? No bo oczywiście no, politycy ówcześni, którzy pewnie byli na tych targach obecni, no to jak najbardziej jest wszystko okej, wszystko jest pozytywnie. No okazało się, że jednak niezupełnie jest pozytywnie, niezupełnie jest tak, jakby to powinno. No więc też chciano pokazać, wychodząc na ulicę akurat w tym dniu, no pokazać, że te warunki pracy, warunki płacy i naprawdę wiele innych spraw, które przy okazji też chciano pokazać, że są niewłaściwe. No i pokazano, a to, że władza ówczesna, czyli ten totalitaryzm, dyktatura, bo to inaczej nie można tego nazwać, zachowała się tak, jak zachowała, czyli pacyfikując to, tłumiąc to w sposób no, negatywny, bo to jest bardzo łagodne określenie. Tutaj tak naprawdę musiałby wypaść słowa nieparlamentarne, które na antenie żadnej radiowej. Tak,
oni utopili miasto we krwi, nie bójmy się.
No dokładnie tak było. Tak, ale mimo wszystko, ja bym chciał to powtórzyć jeszcze raz. Świętujmy, czcijmy tę rocznicę mimo wszystko jako sukces poznaniaków. Sukces poznaniaków, którzy wówczas pokazali i Poznaniowi, i Polsce, i światu. I przede wszystkim to ostatnie słowo ważne. Światu pokazano, że jednak ta demokracja, czyli ta władza ludu, była w tych ludziach, tak? Była w tych ludziach, pomimo, że ona gdzieś naprawdę w minimalnym stopniu, no w polityce nie było w ogóle mowy o demokracji, ale jednak ludzie pokazali, że to ludzie, że większość ma siłę. No i
panie Piotrze, tak to wyglądało. Zgadzam się z panem. Myślę, że to jest dobra puenta. Mam jeszcze jeden telefon. Dziękuję jeszcze raz.
Miłego wieczoru.
Pozdrawiam. Halo, halo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moje imię Krystyna.
Bardzo miło nam pani Krystynę słyszeć.
Mam 79 lat. Wtedy miałam lat 9.
Właśnie tak sobie przeliczyłem szybko.
To nie wiedziałam po prostu jak zacząć, bo po prostu mnie trochę denerwuje opinie osób, które z internetu wiedzą o tym, co się działo. Mhm. Internetu. A ja po prostu mieszkałam przy Szamarzewskiego. Mhm.
Przy ogrodach.
I to był dla mnie szok. Moja mama pracowała w fabryce kosmetyków. Miała iść do pracy na popołudniową zmianę. Nie jechały tramwaje. Szła, jak potem wróciła do domu i nam opowiadała. Wróciła z Dąbrowskiego i pierwsze jej zdanie było, co się dzieje, zrzucają z ubezpieczalni zagłuszarki. Mm-hmm. Ale ja pamiętam z tego, ja nie wiedziałam co się, no byłam dzieckiem po prostu, mm-hmm. prawda? Ja nie wiedziałam, jakie to ma znaczenie. Natomiast do końca życia zapamiętam coś, co stanowiło dla mnie szok. No, to były lata powojenne, w związku z czym często były w domu rozmowy jeszcze o wojnie, o tym, co przeżywano, prawda? Mhm. Następnego dnia zobaczyłam pod naszym balkonem, mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, zobaczyłam czołg, który mnie się wydawało wtedy, że ma lufę skierowaną prosto w nasz balkon. I ja dostałam szoku, bo ja myślałam, że jest znowu wojna.
No tak pani mówi, że miała jeszcze w pamięci opowieści.
To znaczy, ja miałam, bo cały czas były te opowieści. Zresztą obok tego domu, w którym mieszkaliśmy, były jeszcze ruiny zbombardowanego domu.
To tak naprawdę.
A po, nie wiem, po ilu dniach, bo mieszkaliśmy na Szamarzewskiego z jedną babcią, druga babcia mieszkała na Ratajach. I jechałyśmy z mamą, chyba coś tam jechało. Bo zapamiętałam następny czołg, który stał na Alejach Marcinkowskiego. Ja przez tyle lat pamiętam te obrazy. Mm-hmm. I to zostanie ze mną do śmierci. A faktycznie było wtedy bardzo ciepło.
A, to też jest ważne, bo jest pani świadkiem, może pani powiedzieć,
jak było. Ja jestem świadkiem, tak, ja nie muszę szukać w internecie, bo ja jestem świadkiem, tych świadków jest coraz mniej po prostu, no ale jeszcze jakoś turlam po tym świecie.
To dla mnie jest to bardzo, bardzo cenne.
Te audycje są bardzo ważne. Szczególnie lubię, jak pan prowadzi, dlatego że ma pan tak kojący głos, że nawet jak mnie denerwują osoby, które tam dzwonią, to po prostu pan to potrafi. Potrafi pan to stonować.
Ja tylko powiem, że ja z każdą osobą bardzo chętnie rozmawiam. Naprawdę nie rozróżniam, nie rozgraniczam słuchaczy.
Bardzo cenię, ale po prostu mam swoje prywatne odczucia, szczególnie w stosunku do osób, które się znają na wszystkim. Ale są po prostu wielkimi specjalistami od internetu.
Wiem jedno. Bardzo się cieszę, że zadzwonił do nas świadek. To są dla mnie tak ważne telefony. Myślę, panie Pawle, bezcenne tak naprawdę.
Tak, bardzo, bo to już są ostatni świadkowie. Cieszymy się, że mamy jeszcze nowe wiadomości, bo czasem właśnie te rzeczy takie przyziemne znikają.
Najbardziej zapamiętajemy potem te rzeczy. Tak jak
ludzie opowiadają, jak szli, co widzieli, a nikt nie mówi, jaka była pogoda.
Ja zapamiętam sobie z pani opowieści tę lufę czołgu skierowaną w
tak,
pani
no ja okna. Po prostu tego nie zapomnę. A jeszcze chciałam dodać, że bardzo lubię spacerownik poznański.
A to właśnie z panem Pawłem mamy przyjemność często spacerować różnymi ulicami Poznania. Bardzo, bardzo pani dziękuję za ten telefon. Proszę nas słuchać do pierwszej, bo jeszcze parę tematów na pewno poruszymy.
No tak, ja oczywiście, że będę słuchała. Słucham każdej nocy tych opowieści, a w ciągu dnia też słucham. Nie?
Cudownie, jeszcze jeden telefon mam. Kłaniam się nisko, dobrej nocy życzę pani. I odbieram drugi telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A właściwie dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tak, ja tak za tą panią, która przed chwilą rozmawiała, też mam 80 lat.
I nie też było świadek, mnie wtedy, jak rozumiem.
Tak, nie było mnie wtedy w Poznaniu, bo w tamtych czasach w Poznaniu szybciej się rozpoczynały wakacje, bo nas dzieci wysyłano, bo szkoły na targi.
Tak, żeby było baza noclegowa.
I my już byliśmy na koloniach. I pamiętam tylko takie zdarzenie, że nie przychodziły rano, była apel i na apelu dostawałyśmy listy. Nie, wybawały tam i kto tam przyszła, to dziecko występowało, dostawało ten list z domu. I przez 2-3 dni listy nie przychodziły. I jednej tam wieczoru ktoś gdzieś coś podsłuchał. I między dziećmi wyszło takie, że w Poznaniu jest wojna. My, te 9-letnie dzieciaki, żeśmy zaczęły ładować walizki, bo my jedziemy do Poznania. I pamiętam ten hałas, jak po schodach z tymi walizkami, żeśmy zaryczane, krzyczące, żeśmy schodziły, to już było ciemno, bo to było już w nocy, bo to było wieczorem. No. I po prostu wiem, takie mam to w pamięci. Wyobrażam sobie, co musiały tamte wychowawczynie z nami zrobić, żeby nas uspokoić i wrócić do sypialni.
A pani pamięta potem Poznań? Po tym już wszystkim?
Ale pamiętam, co już potem się dowiedziałam później, że ta cała taka dziecięca afera dotarła do urzędu w Poznaniu i nakazano rodzicom napisać listy uspokajające i osoba wydelegowana, bo poczta wtedy nie bardzo kursowała, prawda, nie ten, jechała z glejtem, że tak powiem, i te listy zawoziła i za 2 dni na tym apelu te listy dostaliśmy. To było takie uspokojenie. tam tej rzeszy dzieci.
Niesamowita zupełnie historia.
Wie pani co, z takich detali się składa historia, tak naprawdę.
Tak. Ja też to mówię moim dzieciom, że jak im opowiadam różne rzeczy wnukom z moich tekstów, bo mówię, bo to jest właśnie historia. To jest właśnie historia, bo to z tego się wszystkiego, z tych drobiazgów czyni. Ale to nic, nie będę zawracała.
Bardzo głowy. Dziękuję. Z pani opowieści tak zostawię chciałam. Ten turkoczące walizki po schodach. To jest takie bardzo przemawiające.
Tak, właśnie. I dlatego to mi tak zostało w głowie.
Spokojnej nocy życzę. Bardzo dziękuję za ten telefon.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie. Panie Pawle, mała przerwa w takim razie. Tyle tych jest opowieści, że musimy sobie chyba je ułożyć trochę w głowie.
Oczywiście.
Mamy fakt, ale tak naprawdę te małe opowieści...
Mikrohistorie.
To są te skarby, którymi się dzisiaj możemy z państwem podzielić. Historia, tak naprawdę małe historie zaszyte w tę wielką historię, to jest cały fenomen właśnie nie tylko poznańskiego czerwca 56, ale wszystkich w zasadzie wydarzeń historycznych, bo w tej machinie wielkich trybików te małe ludzkie losy, które tak bardzo przejmują nas, panie Pawle, choćby sprawy trzech tramwajarek przywoływał, które przez wiele lat były absolutnie zapomniane i w zasadzie ujawnił pan światu przypadek trzech wyciągniętych z tego tłumu kobiet.
Tak, tutaj te mikrohistorie są bardzo typowe i charakterystyczne dla poznańskiego czerwca, bo w poznańskim czerwcu nie ma takich superbohaterów, nie ma żadnych generałów, nie ma żadnych dowódców. Poznański czerwiec to są wyłącznie mikrohistorie. Ludzi, którzy zbudowali tę opowieść i może właśnie dlatego tej opowieści było tak trudno się przebić, bo nie było Tadeusza Kościuszki, nie było Romualda Trauguta, nie było Montera czy Bora Komorowskiego, nie było takiej postaci pomnikowej. Ale w tym jest to piękno tej historii, że to był taki ruch oddolny, że każdy może znaleźć w tym ruchu postać, która go poruszy, która będzie dla niego pewnym punktem odniesienia. A co do tramwajarek, to faktycznie zdjęcie trzech tramwajarek niosących biało-czerwoną flagę rozpostartą na całą szerokość ulicy Dąbrowskiego to jedno z najbardziej poruszających zdjęć poznańskiego czerwca. Natomiast przez bardzo wiele lat te kobiety w ogóle nie funkcjonowały. Te dziewczyny, bo one miały 18, 19, 20 lat. Ludzi z poznańskiego czerwca znamy jako weteranów, jako ludzi już w bardzo podeszłym wieku, a to byli bardzo młodzi ludzie.
Zdecydowana większość uczestników, nawet patrząc na zdjęcia, to były bardzo młode twarze.
To były dzieciaki z boomu powojennego.
Lista ofiar.
Tak, to są dwudziestolatkowie, nastolatkowie, tak. Oczywiście. I te dziewczęta, one nie wiedziały, jak to się stało, że znalazły się na czele pochodu. One niosły tę flagę i potem stały pod Urzędem Bezpieczeństwa i to jest ta ich historia była dla mnie niezwykle poruszająca, ponieważ to jest taka historia kobieca. Mężczyźni walczą, mężczyźni giną, opowiadają o swoich wspomnieniach, a one niosły tą flagę, zostały ranne i właściwie ich życie się skończyło. Jedna z nich, Helena Przybyłek, została tak ciężko ranna, że 3 lata spędziła w szpitalach, potem amputowano jej nogę, druga była niesprawna i ona musiała uciec na wieś, bo branie udziału w poznańskim czerwcu nie było powodem do chwały, było powodem do wykluczenia. I to była straszna historia strasznych
warunków. Pozostałe dziewczyny spotkał tak samo okrutny los.
Tak, one uniknęły kul, ale nie uniknęły represji tutaj UB i milicji i stały się kalekami, inwalidkami pierwszej grupy.
Pobito je do inwalidztwa.
Tak, do inwalidztwa.
Za jedną rozpostartą flagę tak naprawdę.
Tak. I one były i wykluczone, i one także były wykluczone społecznie, one były sepchnięte na margines. To jest właśnie właśnie ta historia o tym kobiecym cierpieniu, które nie może znaleźć swojego głosu. To jest coś niezwykle istotnego i cieszę się bardzo, że gdy udało nam się doprowadzić do tego, że powstał skwer trzech tramwajarek, że postawiliśmy tam im pomnik.
Pan był jednym z inicjatorów tego, trzeba oddać tutaj sprawiedliwość.
To prawda.
Między innymi
natomiast, ale
Fundacji
Konia
Poznania.
Ale to mnie strasznie cieszy, że one stały się nagle bohaterkami, z którymi identyfikuje
wreszcie mamy kogo wziąć sobie.
Z którymi się identyfikuje bardzo wielu ludzi. Tak. One stały się taką publiczną własnością poznaniaków i poznanianek. Teatr Ósmego Dnia robi przedstawienie o trzech tramwajarkach. Wczoraj byłem na Stukocie, też były scenki o trzech tramwajarkach. Nagle one stały się bardzo ważnymi bohaterkami. I to jest cudowne, że można po 60 ponad latach, bo wtedy zacząłem o tych tramwajarkach opowiadać, wyciągnąć te kobiety te dziewczyny z tej niepamięci i w ciągu kilku lat one stają się symbolami poznańskiego czerwca. Dzisiaj jest wystawa w Senacie, one znowu są ważnymi bohaterkami tej wystawy. Na placu kolegiackim one są ważnymi bohaterkami. 10 lat temu ich praktycznie w ogóle nie było.
I one są bohaterkami, a nie na przykład porucznik Kazimierz Graja czy chorąży Bogdan Frankowski.
A to już zupełnie inna historia.
No, wyjaśnij.
To są ubecy, którzy właśnie byli w budynku Urzędu Bezpieczeństwa. Ten porucznik Graja był pierwszą ofiarą, która zginęła właśnie w tym gmachu UB i która strzelała do robotników, także to...
Dwóch ubeków, którzy tamtego dnia, zresztą potem wyniesieni bardzo przez...
Nie aż tak bardzo.
Przez prasę, no nie, no przez prasę. Nekrologii, zdjęcia.
Tak. Ale jednak nie robiono z nich bohaterów. Tutaj władza się nie czuła wcale taka pewna.
Chociaż widziałem wczoraj w cyfrowym repozytorium lokalnym Cyryl nekrolog Romka Strzałkowskiego także.
No, ten nekrolog z błędami, prawda? Bo tutaj też znowu rodzina dała nekrolog, ale cenzorzy nawet w nekrologu zmienili, zamazali cyferkę, żeby nie było widać, że to jest 13-letnie dziecko, tylko zrobili z tego coś na kształt ósemki.
To jest po prostu potworne, że nawet nekrolog się cenzuruje.
A także zmienili datę tego pogrzebu, tak żeby nie było na tym pogrzebie tłumów. Także tutaj wszystko to było pod kontrolą.
Nekrolog, który żadnej swojej roli nie mógł spełnić, no bo nie był informacją, ile tak naprawdę jest, ile osób się nie doliczyliśmy. Jaka jest lista ofiar? Bo ona się zmieniała. Najpierw było 70, chyba 4 w pierwszych latach obliczeń, potem ona zaczęła topnieć.
Tak. No dzisiaj właśnie przeglądałem książkę, która wyszła wczoraj, Piotra Grzelczaka, więc jest to doktora, tak, więc jest to jakby najbardziej aktualny stan badań. No i Piotr Grzelczak wylicza, że było 58 ofiar, z czego 50 to były ofiary wśród demonstrantów, 3 bodajże wśród ubeków, 1 milicjant i 4 żołnierzy. Także tutaj mamy listę 58 osób. Natomiast ta lista jest niezwykle niepewna.
Na pewno jest niepewna.
Absolutnie, bo jest na przykład ta opowieść, która się powtarza w wielu relacjach o kilkunastu ciałach żołnierzy, które były wywożone. Mowa jest o osobach, które zostały skazane na śmierć za udział w czerwcu. Mowa jest...
Wykonano te wyroki.
Podobno tak. Jest,
nie wiemy na kim.
Nie wiem. Tutaj jest bardzo dużo niewiedzy, ponieważ też my nawet do końca nie wiemy, ilu było żołnierzy polskich, ilu było sowieckich, kto tak naprawdę ten Poznań pacyfikował. Część to byli dowódcami, wiadomo, że byli Rosjanie w polskich mundurach, którzy potem wyjechali po 56 roku często do Związku Sowieckiego, więc tutaj się tych ofiar trudno doliczyć. No, książkę temu poświęcił swego czasu Łukasz Jastrząb, który wyliczył trochę więcej osób, ale myślę, że tej
liczby... On zdaje się 57 ofiar zamieścił, z tego co ja widzę w 2006 roku.
Tak, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, taki piękny tytuł i na dół.
Wszyscy znamy Romka Strzałkowskiego, ale ta historia ma jeszcze do powiedzenia. Najmłodsza ofiara czerwca, 13-latek. Zresztą mówiliśmy o nim, będziemy o nim mówić jutro w audycji w Spacerowniku. Będzie o ulicy Romka Strzałkowskiego, też z takim zaszyciem wskazującym na jego sprawców. To też niesamowita historia. Zapraszam Państwa do słuchania jutro po godzinie 13. Natomiast jest jeszcze jedna ofiara, albo nie ofiara, nie wiem jak ją potraktować, która nie daje mi zupełnie spokoju. 10-latka, nazywa się Ewa Ofierska. Zna Pan tę historię?
Ja nie znam tej historii.
To ja Państwu opowiem, bo dałem sobie takie prawo dzisiaj, żeby trochę te różne, mniej znane wątki poruszać. Otóż Ewa Ofierska mieszkała wraz z rodzicami w bloku przy ulicy Kościuszki i podczas czerwcowych demonstracji była świadkiem tych wydarzeń i dla dziecka bardzo to, co widziała z okien, bardzo wyryło się w jej pamięć, a niedługo po 28 czerwca rodzinę Ofierskich odwiedziła pani Anna Strzałkowska, straszliwie pogrążona w rozpaczy po śmierci synka. I Ewa słuchała wtedy tych opowieści, tego płaczu, tej niezwykłej, no, tego losu matki, która zostaje pozbawiona syna, musi go pochować. A potem wyjechała z mamą nad morze i gwałtownie w chwilę pogorszył się jej stan zdrowia. Zmarła 8 lipca w Słupsku, a w dokumentach jako przyczynę śmierci wskazano śpiączkę cukrzycową, martwicę trzustki na skutek wstrząsu psychicznego. Proszę sobie wyobrazić tę historię.
No, wstrząsające. I myślę, że takich historii jest bardzo wiele. Sam fakt, że pomocy medycznej zarejestrowanej udzielono blisko 800 osobom, zważywszy na fakt, że 1100 osób około było aresztowanych i ciężko pobitych w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji, zważywszy na to, że w Poznaniu były wtedy tysiące ludzi, którzy przyjechali na targi. Jeżeli ci ludzie nawet zginęli, to byli chowani w swoich miejscowościach, często o setki kilometrów.
Czyli tego nie jesteśmy w stanie tak naprawdę do końca wyliczyć. Tak. Panie Pawle, powiedział pan o rannych. To może jeszcze ważny motyw, związany też z pańską aktualną aktywnością. Doktor Jerzy Granatowicz, o którym Józef, widzi pan już jednak, obcowanie z Pawłem Cieliczką sprawia, że już autokontrola się włącza. Widziałem, że coś się tutaj źle przedstawiłem. Bardzo bliska panu postać, także próbuje pan przywrócić jego pamięć w kontekście czerwca 56, ale był pan w posiadaniu pewnego niezwykłego artefaktu, niezwykłego skarbu w postaci księgi przyjęć szpitalnych z 28 czerwca. To jest dokument niezwykły.
Tak, to jest dokument niezwykły. Zachowała się ta księga przyjęć. Jest tam wpisanych około 200 osób, które były przyjęte tego dnia do szpitala Raszei. Jest tam wpisanych też kilkanaście osób, które tego dnia zmarły, czy których zgon odnotowano w szpitalu Raszei. Jest tam także notatka o śmierci Romka Strzałkowskiego. I ta księga się zachowała. Ta księga to jest w ogóle... W ogóle, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć tą księgę, to można to zrobić. Ona jeszcze jest eksponowana w holu szpitala Raszei, bo tam taką gablotę specjalną zamontowaliśmy i można zobaczyć zarówno księgę przyjęć, jak i księgę operacji. Natomiast jesienią planujemy zorganizowanie takiej wystawy plenerowej na ogrodzeniu szpitala Raszei, gdzie opowiemy o tej księdze i opowiemy też o tych ludziach, których historie się wtedy w tym szpitalu zakończyły. Natomiast z tą księgą to była rzecz niezwykła, ponieważ dr Granatowicz, dyrektor tego szpitala, który wcześniej prowadził szpital powstańczy w Warszawie w czasie powstania warszawskiego, więc doskonale wiedział...
Jak się zachować w czasie powstania.
Tak, to jest coś niezwykłego. No, w tym roku wyszła książka, którą napisałem o doktorze Granatowiczu, nazwałem go doktorem Poznańskiego Czerwca i on właśnie w ciągu kilku godzin zamienił ten szpital w lazaret powstańczy i przygotował doskonale go do doniesienia pomocy. Natomiast dr Granatowicz chciał, żeby nie notować, żeby żadnej księgi nie prowadzić. To jeden z lekarzy wysłał te recepcjonistki, żeby one notowały przychodzących, przyjmowanych. Natomiast...
On nie chciał, bo bał się, już wiedział, że tak?
Wiedział, że takie listy...
Ręce to wpadnie.
Tak, że takie listy potem mogą być listami proskrypcyjnymi. Co więcej, on wysłał już jak tylko wybuchły pierwsze strzały, a nawet przed nimi, wysłał dziewczęta ze szkoły pielęgniarskiej, aby jako sanitariuszki w mieście udzielały pomocy, żeby jak najmniej osób wymagało pomocy szpitalnej.
No i to są historie, których chyba państwo nie usłyszeliście jeszcze do tej pory. Na pewno nie ma ich w podręcznikach historii, ale dzisiaj o tym rozmawiamy w nocnych rozmowach.
On est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette à genoux. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'on voit rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge. Il y a de quoi s'enrager. Et tant dire qu'on doit se taire. Il y a de quoi déroger. Désobéir à la frontière. on ne fait pas de révérence. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi, comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous.
Rozmowy.
Proszę Państwa, nieuchronnie zmierzamy do małych podsumowań. Troszkę nam pomógł w tym Pan Piotr, który na początku audycji zadzwonił, mówił o tym, że powinniśmy traktować czerwiec 56 jako sukces. Z Pawłem Cieliczką rozmawialiśmy teraz poza anteną. Warto ten wątek pociągnąć i Pan zasadniczo przytakuje takiej interpretacji.
Tak, ja bym się z tym absolutnie zgodził, tym bardziej, że jeżeli faktycznie przyjmujemy tą nomenklaturę, że to było powstanie, no to było to powstanie chyba najbardziej udane z polskich powstań, ponieważ zorganizowane zostało błyskawicznie, zorganizowane zostało we właściwym czasie, co u nas jest rzadkością, bo te powstania organizujemy w listopadzie, w styczniu, w najgorszych momentach.
No tak, a to był upał. Ale tu chodzi i to, że latem, ale też to, że właśnie wtedy, kiedy były targi.
Tak, dokładnie.
To od początku.
Także timing był doskonały tego powstania w Poznaniu. No i do tego ono odniosło sukces. Co
na
jest
czym
rzadkie.
Ten sukces ma polegać, skoro miasto zostało utopione we krwi?
Miasto zostało utopione we krwi, ale jeżeli zginęło kilkadziesiąt osób, a od tego momentu zaczęło się to kruszenie komunizmu, już w październiku właściwie... Epilogiem czerwca był październik, kiedy doszło do odsunięcia stalinistów od władzy, powrócenia do rządu Gomułki, który jednak był już zupełnie inną fazą komunizmu. To już była jednak inna Polska. Władza zobaczyła też, że musi się liczyć ze społeczeństwem, że nie może już być aż tak bezkarna. Wszystkie procesy poznańskie zostały umorzone.
No właśnie, to jest to może dowód tego, że ta władza nie miała już tej siły.
Władza poczuła strach przed społeczeństwem. Władza, która była bezkarna, zobaczyła, że społeczeństwo może się zbuntować. Poznań stał się symbolem dla całego świata. Tak jak w międzywojniu Poznań się kojarzył na świecie z PWK-ą, tak teraz właśnie z tym powstaniem. I Budapeszt inspirował się Poznaniem. Sukces Poznania był inspiracją dla powstania węgierskiego. I od tego się wszystko zaczęło, więc gdzieś Solidarność w 1981 roku, kiedy pierwszy raz można było świętować poznański czerwiec, wprost odnosiła się do poznańskiego czerwca jako tego ruchu, tego wydarzenia, z którego się zaczyna ruch Solidarności.
Czy możemy to wszystko tłumaczyć tylko targami? Dlaczego akurat poznańscy robotnicy?
Absolutnie nie. Targi to był tylko...
Poznaniacy, no bo to przecież...
Targi to był tylko dobrze wybrany moment, natomiast to narastało. To narastało właściwie już od końca wojny.
Czemu nie Warszawa, Katowice, Nowa Huta,
Z kilku Tańsk. Powodów. Może dlatego, że Poznań był szczególnie zaniedbany, ponieważ Poznań uchodził za miasto bogate. Poznań był miastem, w którym najbardziej rozwinięta była tak zwana warstwa drobnomieszczańska. I w Warszawie mieli przekonanie, że poznaniacy sobie dadzą radę. I podam tylko taki jeden przykład, bardzo znamienny. Województwo poznańskie, to ogromne wtedy, dostawało około 3% środków z budżetu centralnego. Dla porównania województwo krakowskie i stalinogrodzkie, czyli katowickie, dostawało 50%. Fundusze centralne szły do innych rejonów Polski uprzemysłowionych.
I ludzie to czuli u siebie, we własnych rachunkach, we własnych obiadach,
bardzo to czuli,
w garnku, do którego nie było czego włożyć.
A poza tym ci ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że rzetelnie psują i są za to rzetelnie wynagradzani. Natomiast tutaj to wszystko się działo coraz gorzej i brakowało pieniędzy na wszystko, a poznaniacy byli tu jednak osadzeni. Tutaj nie było takiej wymiany ludności, jak na przykład w Nowej Hucie czy w Warszawie. Oni byli bardziej zintegrowani, oni mogli sobie zaufać, oni nie byli tak zinfiltrowani. I teraz to środowisko mogło się umówić i to było właśnie tutaj tym niezwykłym ruchem, że oni sobie, jak wspomina Stanisław Matyja, dali słowo, że jak zabrzmi brzęczek u Cegielskiego, to potem inne fabryki, inne syreny mu odpowiedzą. I tak jak sobie się kiedyś zapalało wici, zapalało się te ognie na wzgórzach, tak tutaj te syreny fabryczne kolejnych zakładów rozbrzmiewały tymi sygnałami i cały Poznań ruszył.
I tak naprawdę stało się to, co pan powiedział. Dotrzymali tego słowa. Dziś mam wyjątkowe poczucie braku czasu. Moglibyśmy spokojnie jeszcze jedną godzinę do tego dosztukować. Mamy mnóstwo historii, o których można byłoby jeszcze opowiadać. No, dziś niestety nie wystarczy.
Ale gdyby ktoś z Państwa
Matyi, na przykład,
chciał posłuchać, zwłaszcza o doktorze Granatowiczu, który tu się przewinął, a jest postacią niezwykle fascynującą, to zapraszam bardzo, taką tutaj uprawię autopromocję, 2 lipca
zezwalam,
o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich. O doktorze Granatowiczu i książce o nim będzie rozmawiała ze mną pani doktor Magdalena Komosa.
Zapraszam serdecznie w imieniu Biblioteki Raczyńskich, doktora Pawła Cieliczki. Kłaniamy się nisko. Życzę państwu, żeby dało się przejść ten weekend w znośnych warunkach. Na pewno będziemy w jakiś sposób to obchodzili. Nawet jeżeli obchody faktycznie zostały przeniesione do środka, no to tak naprawdę to wszystko i tak się dzieje w głowach, w sercach, w pamięci nas wszystkich. Czerwiec 56, 70. rocznica już jutro. Paweł Cieliczko był naszym gościem. Paweł Kretkowski program realizował. Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się państwu nisko. Spokojnej nocy.
Nocne rozmowy.